jak w sobotę każdą, tak i dzisiaj katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą katechezę wygłosi ksiądz biskup Piotr Krupa z diecezji pelplińskiej.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, chciałbym to nasze rozważanie poświęcić sprawie sumienia. W duszpasterskim dokumencie II Soboru Watykańskiego Radość i Nadzieja czytamy takie słowa. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być zawsze posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu człowieka nakazem: to czyń, tamtego unikaj. Tak mówi Konstytucja Dogmatyczna o Kościele w numerze 16. O takim głosie wewnętrznym mówi nam też katechizm, a formułuje to bardzo prosto. mówi, sumienie jest to głos Boga, który rozbrzmiewa w duszy ludzkiej i mówi, to czyń, bo to jest dobre i słuszne, tamtego nie czyń, bo to jest złe. Sumienie zatem nie tylko rozpoznaje dobro i zło moralne, ale to jest ciekawe, sumienie ma w sobie zdolność nakazywania, to czyń, tamtego nie czyń. Człowieku, który ma prawidłowo rozwinięte sumienie, ten głos jest jasny i czytelny. Po dobrym uczynku pozwala odczuwać satysfakcję, zadowolenie. Po złym uczynku mogą się zrodzić wyrzuty sumienia. Niekiedy nawet pojawia się poczucie winy, nawet grzechu. Niekiedy sumienie nazywa się światłem serca. Piękne określenie. W tym świetle widzimy dobro i zło. Opowiadał mi starszy, nieżyjący już człowiek o pewnym wydarzeniu z czasów wojny. Mieszkał w dużym mieście w kamienicy, w której było kilkadziesiąt rodzin. Nadeszła noc. Wyłączono prąd, bo zbliżał się nalot bombowy. Wszyscy mieszkańcy w pośpiechu schronili się w głębokiej piwnicy. Mieli szczęście, bo wkrótce potem trafiła w dom bomba. Dom uległ zniszczeniu, legł w gruzach, ale oni ocaleli. Godzinami trwali potem w ciemnościach. Mówił mi, że to było dla nich bardzo przykre uczucie. Ale po jakimś czasie, gdy już wzeszło słońce, znalazła się jakaś szczelina w gruzach. I promyk słońca dotarł do tej ciemnej piwnicy. Ludzie zbliżali się do smugi światła, by się wzajemnie rozpoznać, by zobaczyć twarze tych, którzy przeżyli. Mówił, jak myśmy się tą smugą światła cieszyli, że mogliśmy siebie znowu zobaczyć wzajemnie. Było nam to światło wtedy bardzo potrzebne. A mnie ten strumień światła, który dotarł do tej ciemnej piwnicy, kojarzy się z sumieniem. Z sumieniem, którego światło od Boga pochodzące rozświetla ciemności ludzkiej egzystencji. To światło jest nam bardzo potrzebne, to światło sumienia. W życiu codziennym jest wiele spraw nieuporządkowanych, jakby wiele ciemności, w których nie widać dokładnie, co jest dobre, a co jest złe. Radio, telewizja, reklamy, zgiełk na każdym kroku, walka o byt, wieści przyniesione przez sąsiadkę lub kolegów z pracy. To wszystko nie ułatwia działania sumienia. Jest taki film Bergmana, stary już film pod tytułem Lustra, którego końcowa scena jest nieco dziwna. Oto środkiem ulicy biegnie człowiek, ucieka, ktoś go goni, strzela do niego. Nagle ulica się kończy, bo zamyka ją dom postawiony w poprzek. Nie ma już wyjścia, już nie można dalej biec. Impas. Nie ma już jak uciekać. Ale w tym domu uciekający dostrzega na parterze otwarte okno. Korzysta z tego i wskakuje do wnętrza domu. Znalazł się w dużej, okrągłej sali, w której w krąg poustawiano setki luster. Gdy stanął przed jednym z nich, spostrzegł, że jego sylwetka odbija się w każdym z nich i robiło to wrażenie, jakby były tysiące ludzi, tłum, masa. A on był sam. Reszta to były tylko odbicia. Ten, który go gonił, też wskoczył przez otwarte okno i stanął zdumiony. Zobaczył tysiące takich samych postaci. Strzelał raz i drugi, sypało się tłuczone szkło luster. Zagubił się w tym wszystkim i nie wiadomo, co było dalej. Dziwne zakończenie. A reżyser potem mówił, właśnie to jest obraz dzisiejszego człowieka, samo życie. Jakby strzelanie do luster, sypie się w szkło i już nie wiadomo, co jest prawdziwe, co jest tylko odbiciem. Jakże w takiej sytuacji potrzebne jest człowiekowi światło sumienia. Pamiętam homilię Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszoną w Skoczowie w 1995 roku. Ojciec Święty mówił wtedy, że Polska potrzebuje, Polska woła o ludzi sumienia. Odbiło się to papieskie wołanie w powołanie o ludzi sumienia od beskidzkich szczytów i rozległo się potem w całym kraju. Pamiętamy to. Wiele razy na różne sposoby powtarzaliśmy te słowa. 3 lata później, w 1998 roku, gdy byliśmy w Rzymie z pielgrzymką Ad Limina Apostolorum, gdy nawiedzaliśmy progi apostolskie, przypomniał nam papież tamto swoje wołanie o ludzi sumienia. Mówił wtedy w swoim przemówieniu w Rzymie: formacja prawego sumienia wiernych, poczynając od dzieci i młodzieży, musi być stałą troską Kościoła. Jeśli Polska woła dzisiaj o ludzi sumienia, to pasterze ludu Bożego powinni bliżej określić te obszary, w których objawia się słabość sumień, aby służyć pomocą w odbudowywaniu tkanki moralnej całego narodu. I kontynuował wtedy Ojciec Święty: przyjdź światłości sumień. Prawdziwa odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się zawsze za sprawą sumień. Sama zmiana struktur społecznych, ekonomicznych i politycznych, choć ważna, może się jednak okazać niewykorzystaną szansą, jeśli nie stoją za nią ludzie sumienia. Oni przecież przyczyniają się do tego, że całokształt życia społecznego formowany jest ostatecznie według reguł tego prawa, którego człowiek sam sobie nie nakłada, ale je odkrywa. Odkrywa w głębi sumienie jako głos, któremu winien być posłuszny. Tu kończy się cytat przytoczony z przemówienia Ojca Świętego w Rzymie. Sumienie w swoim działaniu może napotykać wiele przeszkód. Nie sposób je tu wyliczyć w dość krótkim czasie i omówić, ale przypomnę jedną z tych przeszkód. Jest nią utrata wrażliwości sumienia, wrażliwości sumienia, które staje się nieczułe na dobro i zło, na prawdę i kłamstwo, na piękno i brzydotę. Jeśli stale byśmy łamali głos sumienia, gdybyśmy nie słuchali naszego sumienia, zagłuszali je, możemy doprowadzić do tego stanu duszy, że ono przestanie nam ukazywać dobro i zło, prawdę i fałsz, świętość i grzech. To bardzo niebezpieczne. Będzie nam wtedy wszystko jedno. Może się pojawić pytanie z procesu Pana Jezusa: a cóż to jest prawda? Jest taka piękna legenda, która jakby przestrzegała przed takim błędem. Jest to legenda o księżniczce i księciu. Bardzo się kochali. Mieli się pobrać. Ale przyszło nieszczęście. Księżniczka zachorowała i umarła. Książę pochował ją niezbyt daleko od zamku. Odwiedzał jej grób codziennie, nawet po kilka razy. Wydeptał od tego chodzenia głęboką ścieżkę. Wszyscy mówili: patrzcie, jak on ją kochał, jaki jest wierny. Po jakimś czasie ktoś z dworzan powiedział księciu: wybuduj nad grobem księżniczki mauzoleum. Jesteś bogaty, stać cię na to. Księciu spodobała się ta myśl. Będzie miała kochana księżniczka godne miejsce na ziemi. Wynają najlepszych architektów, mistrzów budowy. Nie żałował złota, kosztowności. Zaczęli budować, tylko mieli jedną prośbę, żeby książę przez czas budowy nie przychodził. I nie przychodził do grobu księżniczki. Zgodził się. Długo trwała budowa. Gmach mauzoleum był ogromny. Trzeba było lat. Wreszcie przyszli i powiedzieli: mauzoleum gotowe. Niech książę przyjdzie i zobaczy. I poszedł. I oglądał. Odwiedzał salę po sali. Wszystko było piękne. Kapało od złota i drogich kamieni. Dużo było do zwiedzania. Książę był zachwycony. Na koniec poprowadzili go do największej, centralnej i najpiękniejszej sali. To tu właśnie, w tej największej i najpiękniejszej sali, był jak dawniej prosty grób księżniczki. Książę tak się zapatrzył w piękno architektury tej sali, w blask ozdób i drogich kamieni, że idąc środkiem, potknął się o grób księżniczki, jakby go nie zauważył. Zdenerwowany krzyknął wtedy: a co to za brzydota tu leży na środku? Zlikwidować mi to natychmiast. Wynieśli grób księżniczki. Zostało mauzoleum bez grobu. Błyszczało od złota, tylko już nie było w nim księżniczki, dla której zostało zbudowane. Co za tragiczna pomyłka. Dla błyskotek i ozdób stracono to, co było najważniejsze. Tak też może być z sumieniem, które utraciło wrażliwość na dobro, prawdę, świętość, grzech. I wtedy, jeśli do tego dojdzie, liczą się nie te największe wartości, ale zaczynają się liczyć pozory, ten blicht, te świecidełka. A więc pozorna prawda, pozorne dobro, pozory świętości. To może być prawdziwy dramat, większy od tego, który przeżył książę. Co zatem robić, aby do tego nie doszło? Oczywiście sprawa jest bardzo szeroka. My musimy ją bardzo skrótowo potraktować. Znawcy życia wewnętrznego podają wiele propozycji. Wybierzmy może tylko kilka z nich. Najpierw sprawa taka ważna to modlitwa. Modlitwa pozwala nam przebywać w Bożej obecności, przed obliczem Boga, a wtedy łatwiej w sumieniu usłyszeć Jego głos. Sam Pan Jezus jest tutaj najlepszym przykładem. Na modlitwie spędza całe noce, a przed męką i śmiercią modli się w ogrójcu aż do krwawego potu. Jakże intensywna musiała być ta modlitwa. Modliła się i rozważała sprawy Boże Matka Najświętsza. To dlatego nie przeoczyła godziny, w której trzeba było odczytać i przyjąć zamiar Boży. Trzeba było powiedzieć: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Przebywała w obecności Bożej i tej obecności szukała. Tak na marginesie muszę się tu przyznać, że absolutnie nie rozumiem tych ludzi, którzy idą na mszę świętą, ale do kościoła nie wchodzą. Stoją poza kościołem, nie angażują się w modlitwę całej zgromadzonej wspólnoty. Czyżby nie chcieli widzieć ołtarza? A może jest to jakaś forma ucieczki przed prawdziwą modlitwą, przed przeżyciem obecności Bożej, ucieczka przed prawdą o sobie, może nawet ucieczka przed własnym sumieniem. Nie rozumiem. Drugą ważną sprawą w kształtowaniu sumienia jest duchowa czujność. Pan Jezus zachęca: czuwajcie, bądźcie uważni. Nie znacie bowiem dnia ani godziny. Ile czytelnej zachęty do czuwania jest w przypowieści Pana Jezusa o pannach nieroztropnych, które posnęły, oliwa się im wypaliła, o gospodarzu, który nie czuwa nad dobytkiem, a złodziej nie śpi. Grozi nam taka duchowa senność jak apostołom, którzy posnęli w ogrójcu, gdy Pan Jezus modlił się przed męką. Uczynił im potem zarzut: nie mogliście czuwać ze mną. Biblia mówi, że przed potopem, za czasów Noego, ludzie byli zbytnio zajęci sobą, jedzeniem, piciem, codziennymi sprawami, także nie zauważyli nadchodzącego potopu. Czujność duchowa pozwala nam dostrzec to, co w życiu najważniejsze, usłyszeć głos, który o tym przypomina, usłyszeć głos sumienia. To właśnie dlatego święty Augustyn nawołuje tak mocno. Mówi: wróć do swego sumienia, chrześcijaninie. Jego pytaj. Zejdź do swojego wnętrza i we wszystkim, co czynisz, patrz na świadka, Boga. I trzecia sprawa to rada wielu mistrzów w sprawach życia duchowego. Jako wielką pomoc w kształtowaniu sumienia podają oni codzienny wieczorny rachunek sumienia i systematyczną spowiedź. spowiedź połączoną z tak zwanym kierownictwem duchowym. Ojciec Święty Jan Paweł II na te dwie sprawy kładł szczególnie mocny nacisk. Sam wyznawał, że spowiedź i kierownictwo duchowe najbardziej pomogły mu odczytać powołanie i Boże zamiary. Dodajmy tu może i to, że przez pewien czas jego duchowym kierownikiem był człowiek świecki, człowiek o niezwykle rozwiniętym życiu wewnętrznym i człowiek wielkiego daru modlitwy. On mnie, mówił Ojciec Święty, on mnie uczył modlitwy i pod jego opieką wzrastało moje życie duchowe. Piękne wyznanie, piękne świadectwo. To wielka łaska mieć dobrego spowiednika i kierownika duchowego. Gdy myślę o wieczornym rachunku sumienia, tak ważnym w kształtowaniu sumienia, to przypominam sobie świętej pamięci księdza biskupa Wilhelma Plutę z Gorzowa, dziś już sługę Bożego, kandydata na ołtarze. Mówił do nas, kleryków, gdy już skończysz swoją wieczorną modlitwę, to nie podnoś się jeszcze z klęczek. Pozostań przez chwilę na kolanach i popatrz na krzyż Pana Jezusa. Popatrz uważnie i postaw sobie kilka pytań, choćby takie proste pytania. Panie Jezu, jaki ja dzisiaj byłem przez ten cały dzień? Jaka była moja modlitwa, moje słowa, moje uczynki? W kim ja Ciebie, Panie Jezu, dzisiaj skrzywdziłem? Bo byłem dla kogoś niedobry. Sprawiłem Ci ból, bo byłem niesprawiedliwy dla człowieka. Za to wszystko Cię teraz przepraszam. Dziękuję za to, że udało mi się dziś być też dobrym dla ludzi. To Ciebie w nich uszanowałem, bo wszystko, co dla człowieka zrobiłem, zrobiłem dla Ciebie. To niekiedy mogą być bardzo ostre pytania, aż do bólu. I można by je tu kontynuować. Myślę, że ta praktyka jest bardzo pomocna w kształtowaniu sumienia i warto ją rozpocząć albo i kontynuować. I na koniec tych rozważań wspomnę jeszcze jedną sprawę ważną w kształtowaniu sumienia. Nie wolno lekceważyć ładu moralnego, który sam Pan Bóg ustanowił i dał człowiekowi jako pomoc w życiu moralnym. Pan Bóg ustanowił pewien ład moralny. Wyraża się on w 10 przykazaniach Bożych, w przykazaniach kościelnych, w przykazaniach miłości. To są drogowskazy dla sumienia, drogowskazy, które ukazują dobro i zło. To prawie tak jak te drogowskazy, które stoją przy naszych drogach i pomagają kierowcom odnaleźć drogę do celu. Kto chce do celu dojechać, musi się trzymać właściwej drogi. Bo drogi bywają różne, również mogą nas mylić. Nie każdą dojedziemy do celu podróży. Drogowskaz może pomóc. Przykazanie, moralny drogowskaz, działający w sumieniu, może pomóc. On nie chce krępować. Tym, którzy mi mówią, że przykazania krępują wolność człowieka, opowiadam znowu legendę z bardzo czytelnym, jasnym morałem. Jest ona bardzo czytelna. Mówi, że płynął sobie potok. Jego woda była czysta i zdrowa. Nawadniał sąsiednie pola, łąki, kwitło życie. Cieszyły się zwierzęta, a wzdłuż strumienia osiedlali się ludzie. Było dobrze, bawiły się i kąpały się dzieci. Ale pewnego dnia strumień, jak to w legendzie może być, strumień powiedział sobie, brzegi mnie krępują, zabierają mi wolność. One mi nakazują, którędy mam płynąć, a ja chcę być wolny, chcę sam o tym decydować. Wyrwę się więc moim brzegom, opuszczę koryto rzeki. Będzie wolność. I tak zrobił. I rozlał się na całą okolicę. Zamokły łąki, pola. Woda przestała płynąć, koryto rzeki wyschło. Woda popłynęła sobie na wolność. Tylko z tych pól i łąk po pewnym czasie zrobiło się bagno, moczary. Zanikło życie, zgniła trawa, zmarnowały się uprawy, zaczęło nieprzyjemnie cuchnąć, odleciały ptaki, odeszły daleko zwierzęta, wyprowadzili się ludzie, klimat był tu niezdrowy. Pozostało tylko bagno. A miało być tak dobrze, miała być sama wolność. Z człowiekiem może być bardzo podobnie jak z tym strumieniem. Jeśli nie posłucha sumienia, może sobie zafundować również moralne bagno. Dlatego dziękujemy dziś Panu Bogu za dar sumienia. Dzięki niemu nasze życie duchowe może być pięknym strumieniem, może nieść życie światu, dawać szczęście ludziom, być pomocą na drodze do świętości, czego słuchaczom Radia Maryja życzę i z całego serca błogosławię. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, była to katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katechezę wygłosił ksiądz biskup Piotr Krupa, diecezji pelplińskiej.